Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj ze mną w studio pan Andrzej Strzechmiński, burmistrz Łeby. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Oraz Bartosz Gwóźdź-Sproketowski, wiceburmistrz Ustki.
Dzień dobry Państwu.
I Łeba, i Ustka stworzyły strefę przybrzeżną razem jeszcze z innymi czterema samorządami. To jest gmina wiejska Ustka, to jest gmina Smołdzino, gmina Główczyce i gmina Wicko. Jest tutaj jeszcze Słowiński Park Narodowy, jako taki już nie samorząd. Co to jest ta strefa przybrzeżna? Czy to ma działać jak związki powiatowo-gminne?
To jest partnerstwo szeroko pojęte, które zostało wpisane w plany zagospodarowania Polski, jak również strategię rozwoju całego obszaru, w strategię województwa pomorskiego i w plany zagospodarowania województwa pomorskiego. Postanowiliśmy skorzystać z takiej szansy, która daje możliwość utworzenia takiego obszaru, w cudzysłowie funkcjonalnego, namiastka obszaru funkcjonalnego, który się nazywa Strefa Przybrzeżna Obszar Zachodni. Wcześniej pan burmistrz powiedział, że inicjatorem tego wszystkiego, tego całego pomysłu była rzeczywiście gmina miejska Łeba. Chcieliśmy zaprosić gminy do tego partnerstwa, widząc szansę rozwoju tego obszaru w partnerstwie. Dzięki opracowanym dokumentacjom planistycznym i strategii dla tego obszaru zostały zdiagnozowane problemy, z którymi poszczególne gminy się borykają. To partnerstwo jest taką szansą i próbą rozwiązania tych problemów w szeroko pojętym partnerstwie. I największą naszym atutem jest wola i chęć współpracy i to widać na każdym spotkaniu przedstawicieli poszczególnych gmin. Oczywiście oprócz tego, że jest rada, której ja mam zaszczyt być partnerem, Rada Partnerstwa. W skład Rady Partnerstwa chodzą włodarze poszczególnych gmin, czyli burmistrzowie i wójtowie, jak również dyrekcja Słowińskiego Parku Narodowego, ale również są takie grupy robocze, w których pracują zastępcy burmistrzów, zastępcy wójtów, sekretarze i pracownicy merytoryczni. I ja w tym upatruję olbrzymią szansę rozwoju gmin będących członkami tego partnerstwa poprzez realizację pewnych wspólnych projektów, na które w tej chwili, powiedzmy, będziemy chcieli realizować po uchwaleniu strategii. I myślę, te wspólne działania pozwolą temu obszarowi wyjść z pewnego takiego zaścianka. Co mnie dało udział w tym partnerstwie? Odkrycie pewnych walorów gmin będących naszymi partnerami, o których do dnia dzisiejszego, może do dnia spotkań albo do dnia współpracy nie mieliśmy zielonego pojęcia. Zostały odkryte i pokazane te walory, którymi dysponują nasi partnerzy, a my o tym nie mieliśmy zielonego pojęcia. I mając na uwadze to, co zostało tam zdiagnozowane, problemy, z którymi się mierzymy, możemy poprzez wspólne działania pokazać potencjał naszego obszaru, a ono jest olbrzymi.
Słuchając pana, można by było przypuszczać, że tutaj bardzo duży nacisk będzie położony na turystykę. Tymczasem widziałam, że w strategii nie tylko o to chodzi, że państwo również chcą opracować takie twarde, infrastrukturalne założenia, które pozwolą również inwestować po prostu w ten obszar.
Pamiętajmy o tym, że obszar funkcjonalny strefy przybrzeżnej jest obszarem specyficznym. To nie jest Polska w pigułce. Mamy tutaj swoje problemy, które być może nie występują w innych obszarach Polski, chociażby sezonowość gospodarczą. Tak? Jest to teren, jak pani redaktor powiedziała, bardzo mocno nakierunkowany na kwestie turystyki. Ta turystyka się rzeczy trwa 3, może 4 miesiące. W związku z tym w tym strategii też znajdują się zapisy mówiące przede wszystkim o zmianie tego profilu turystycznego, po to, żeby ta turystyka trwała jak najdłużej. Być może na przykład już patrząc z punktu widzenia samej Ustki, funkcje uzdrowiskowe powinniśmy rozwijać, ale także inne gałęzie turystyki, tą turystykę aktywną, po to, żeby ona po prostu trwała jak najdłużej, tak, żeby turyści przyjeżdżali do nas przez cały rok. Ale patrzymy na ten obszar także z innego punktu widzenia pod kątem autonomii energetycznej, ponieważ no, jest to w tym momencie bardzo nośny temat, ale też bardzo potrzebny. Tak? To nie jest tylko kwestia mody, ale też faktycznych potrzeb, że koszty energii rosną nam w sposób nieprzewidywalny, nieustabilizowany. Dlatego też postanowiliśmy w tej strategii, jest to jest to mocno podkreślone, żeby podjąć taki plan. Oczywiście nie jest to jakaś krótka perspektywa, ponieważ jest to bardzo długi marsz, jeżeli chodzi o kwestie właśnie budowy takiej autonomii energetycznej, czy też poprzez budowę wspólnot energetycznych. Tutaj na przykład już sama Ustka przystąpiła do Słupskiego Klastra Bioenergetycznego i myślę też, że pozostałe gminy też będą łączyć się razem, żeby te potencjały pod kątem tworzenia chociażby farm fotowoltaicznych, które będą zabezpieczały potrzeby energetyczne i samych samorządów, i samych gmin, takie możliwości są. Także tych potencjałów mamy dużo, ale pamiętajmy też o tym, że choćby to wynika z badań naszych uczniów, ponieważ my przebadaliśmy preferencje, jeżeli chodzi o uczniów pochodzących ze strefy przybrzeżnej, ostatnich klas w szkołach średnich, i z tych dzieciaków, z tej młodzieży, jedynie 12% deklaruje, że ona chce w tej strefie przybrzeżnej zostać i pracować. W związku z tym mamy duże wyzwanie przed nami, jeżeli chodzi właśnie o kwestię zatrzymania tych ludzi, bądź ściągnięcia innych. Stąd też w przypadku potencjałów, o których mówił burmistrz Andrzej, z naszego punktu widzenia to przede wszystkim jest właśnie ta kwestia autonomii energetycznej, ale patrząc już tylko na Łebę i Ustkę, to są nasze porty. Porty w tym momencie, mam nadzieję, jak ostatnio napisał Andrzej na Facebooku, będą przeżywały drugą młodość. Są to oczywiście kwestie serwisowania morskich farm wiatrowych. W Łebie ma powstać takie biuro, w Ustce oczywiście też, w związku z tym to też jest dla nas szansa właśnie, żeby te nowe, stałe miejsca pracy nieuzależnione od turystyki powstawały. Wokół funkcjonowania tych baz serwisowych będą też rozwijały się inne usługi, tak? Także myślę, że bardzo dobre jest to, że oprócz turystyki też na tym obszarze powstają, też są możliwe inne aspekty rozwoju, tak? Nie tylko turystyka, ale także inne branże gospodarcze, które z racji właśnie tej specyfiki, z racji morza, z racji
bliskości farm wiatrowych, które już właściwie za 2 lata, prawda? Gdzieś
około zacznie ruszać. Który jest dosyć optymistyczny, ale miejmy nadzieję, że będzie to,
takie
będzie
są
to
założenia,
za 2 lata.
Prawda? O takich terminach się mówi.
Natomiast takie możliwości mamy, natomiast też mamy ograniczenia. Oczywiście pierwsza sprawa to jest dosyć mocne zainteresowanie, jeżeli chodzi o nasze tereny, kwestiami właściwie o rangi krajowej, tak? Mamy tutaj kwestie wojskowe bardzo mocno podkreślone, co też w pewnym sensie ogranicza możliwości gospodarowania przez samorządy. Mamy kwestie Urzędu Morskiego, prawda? No wiadomo, jest to partner, z którym rozmawiamy, natomiast funkcja brzegowa powoduje też określone ograniczenia. No i też mamy Słowiński Park Narodowy, który z jednej strony jest wielkim potencjałem i w tej strategii też piszemy o tym, żeby ta antropopresja się zmniejszała, tak? Żeby presja turysty na te tereny zielone, na te tereny najcenniejsze była coraz mniejsza, żeby ten ruch w sposób logiczny kierunkować. Natomiast też Słowiański Park Narodowy powoduje, że siłą rzeczy pewne ograniczenia też się tutaj pojawiają. W związku z tym mamy z jednej strony szansę, mamy z drugiej strony pewne ograniczenia i próbą odpowiedzi na to jest właśnie strategia. Żeby było jasne, ta strategia absolutnie nie unieważnia naszych dokumentów strategicznych, bo Ustka oczywiście ma swoją strategię, jest strategia rozwoju powiatu, Ustka też jest częścią Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ustka i te dokumenty mogą jak najbardziej funkcjonować obok siebie. Dla nas, z naszego punktu widzenia, to też jest bardzo dobry moment, żeby przede wszystkim poznać też inne gminy, bo siłą rzeczy skupialiśmy się na miejskim obszarze funkcjonalnym i też spojrzeć właśnie na Ustkę troszeczkę z innego punktu widzenia.
Czy my tutaj mówimy o samym takim partnerstwie, które ma się opierać na współpracy takiej intelektualnej, na tym, żeby wymieniać się doświadczeniami, żeby wspólnie właśnie tworzyć strategię rozwoju tego regionu? Czy mówimy również o tym, żeby wspólnie pozyskiwać środki na inwestycje?
I dotarliśmy do sedna. Ten obszar funkcjonalny powstał między innymi dlatego, żebyśmy wspólnie realizowali cele dla tego obszaru strategiczne, które pozwolą ten obszar, Bartosz bardzo istotnie powiedział, to nie jest obszar, który ma tylko znaczenie regionalne. Nasz obszar, z uwagi na specyfikę jego, ma rangę obszaru ponadregionalnego, krajowego. Mówimy tutaj o wielkich potencjałach, które ten obszar ma. Mianowicie obszar jest bardzo, powiedzmy, energetyczny, w sensie możliwości produkcji i zaspokajania potrzeb gmin, ale również może produkować olbrzymie ilości energii poprzez realizację morskich farm wiatrowych i tutaj jest to dedykowane do portu Ustka i do portu Łeba i naszych deweloperów, którzy będą te inwestycje realizowali. Bartosz tutaj również powiedział o pewnym modelu funkcjonowania w postaci klastra energetycznego, który będzie zaspokajał przy szalejących cenach energii elektrycznej i olbrzymie nie niewiadomej, w które strony to pójdzie, będzie zapewniał pewną stabilizację i cen energii, jak również zapotrzebowanie na tą energię, ale również tutaj mówimy o turystyce. Naszym największym, powiedzmy, walorem jest przyroda, natura. W wielu gminach, które są naszymi partnerami, gmina Wicko, gmina Smołdzino i gmina Główczyce, tam są pewne walory nieodkryte. Je trzeba ukazać dla całego obszaru. Tworząc to partnerstwo, mówimy o szerokiej współpracy, realizacji wspólnych przedsięwzięć, chociaż Bartosz powiedział, że to, że Ustka jest w innych obszarach, powiedzmy, funkcjonalnych i w innych partnerstwach, to nie zamyka drogi do realizacji różnych innych przedsięwzięć istotnych dla tego rozwoju. Ja chciałem zwrócić uwagę, że mamy również w tej strategii taki kierunek ochrona przyrody, która się również wiąże z ochroną wód naszych jezior, jak również rzek i strefy przybrzeżnej. Proszę pamiętać, że my żyjemy z turystyki, czyli mamy przepiękne plaże. Nie daj Boże, pojawi się jakieś zanieczyszczenie, to możemy mieć piękną infrastrukturę, przestrzeń publiczną, uzdrowisko, ale gro ludzi przyjeżdża dla plaż, dla Bałtyku, w którym można zamoczyć nogi lub wejść troszeczkę głębiej. I tutaj będziemy robili wszystko, będą realizowane inwestycje z ochroną wód z Lewni, jeziora Łebsko, Sarpsko i również Gardno poprzez realizację w gminach, w miejscowościach, w których nie ma oczyszczalni ścieków i funkcjonującej sieci kanalizacyjnej, będziemy starali się wspólnymi siłami realizować takie inwestycje, które poprawią stan gospodarki wodno-ściekowej. I to jest również olbrzymie wyzwanie. Bartosz tu powiedział bardzo istotną, podkreślił istotną rzecz. To nie jest perspektywa na 2, 3, 4 lata, tak? To jest wieloletnia perspektywa, będą nasi następcy realizować, ale z korzyścią dla całego obszaru. My mamy takie walory przyrodnicze, które mogą powiedzieć, że możemy stworzyć niezależność energetyczną, ale możemy budować wspaniały, przepiękny klimat, czyste powietrze na naszym obszarze. My mamy takie walory, możemy pójść w kierunku transformacji energetycznej, jak również transformacji klimatycznej, wykorzystując nasze walory przyrodnicze. Okazuje się, że nie tylko lasy chłoną dwutlenek węgla. Nasze łąki, które mamy na naszym obszarze, nasze łąki torfowe, są olbrzymim magazynem pochłaniania czy przetrzymywania i wchłaniania dwutlenku węgla. I skorzystajmy z tych nieodkrytych naszych możliwości, o których, muszę powiedzieć, my się dowiadujemy wspólnie, pracując nad strategią. Zapraszamy do tego pracowników merytorycznych, nie tylko naszego urzędu, ale również pracowników z różnych branż i dziedzin, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, swoimi posiadaną wiedzą, i to jest bardzo istotne. Ja mogę powiedzieć, ubolewam nad jednym, że jak udało nam się do tego partnerstwa zapraszać wojsko, ostatnio pojawiły się nadleśnictwa, pojawiają się przedstawiciele samorządów powiatowych, to do dnia dzisiejszego mamy trudności z zaproszeniem największego naszego partnera, jakim jest Urząd Morski w Gdyni, dlatego, że proszę pamiętać, na naszych obszarach, na terenie naszych gmin działają te instytucje, które mają olbrzymi wpływ na realizację przez nas różnego rodzaju zamierzeń, czy inwestycyjnych, czy budowę czegokolwiek, tak? I bez uzgodnień i współpracy z tymi instytucjami my nie pójdziemy daleko. Ja tylko chcę powiedzieć jedno. Taki dam przykład. Urząd Morski czym się zajmuje? Ochroną brzegu morskiego i funkcjonują dwie ustawy. O morskich obszarach i ustawa o ochronie brzegu. W tych ustawach nie ma mowy o turystyce. Ona jest całkowicie pominięta. Dla strefy przybrzeżnej ten obszar pasa technicznego jest naszym największym wyzwaniem i jednym z największych naszych walorów. Bez współpracy z Urzędem Morskim nie da się wielu rzeczy osiągnąć, tak? Mówiąc tutaj o ochronie przyrody, mówimy głośno o tym, że czas pomyśleć i czas zezwolić samorządom samodzielnie, ale przy współpracy z Urzędem Morskim decydować, co ma powstać w tym pasie technicznym. Proszę pamiętać, stworzenie, wybudowanie toalet, największy problem i największe wyzwanie graniczy z cudem. Wybudowanie, doprowadzenie sieci kanalizacyjnej i wodnej i energetycznej też graniczy z cudem, bo przechodzimy przez różne obszary odpowiedzialności. Nadleśnictwa, Urząd Morski, lasy komunalne mamy. Także tutaj wymagana jest szeroko pojęta współpraca po to, żebyśmy pewne projekty nie dla siebie, dla potomnych, żeby ten obszar był chroniony, ale również się wyróżniał, jest wskazane.
Takim pierwszym wyzwaniem dla nas jest zintegrowane porozumienie terytorialne, ponieważ samorząd województwa pomorskiego, pan marszałek, dostrzegł ten potencjał tego obszaru i zaproponował nam właśnie formułę ZP-ów, tak zwanych. Nie są to zajęcia praktyczno-techniczne, tylko zintegrowane porozumienie terytorialne, czyli umawiamy się z Urzędem Marszałkowskim na poszczególne projekty, negocjujemy oczywiście zakres tych projektów i te projekty później startują normalnie w konkursach, które ogłasza Urząd Marszałkowski, natomiast otrzymują pewną preferencję, jeżeli chodzi o punkty podczas oceny strategicznej. I właśnie jesteśmy na tym etapie negocjacji właśnie z Urzędem Marszałkowskim, także to jest dla obszaru funkcjonalnego, dla Rady Partnerstwa taki pierwszy krok, który ma na celu właśnie realizację tych wspólnych przedsięwzięć. Tam sobie rozmawiamy oczywiście o kwestii edukacji przedszkolnej, o usługach społecznych, infrastruktura kultury, także efektywność energetyczna, kwestia komunikacji i ta błękitna infrastruktura, błękitno-zielona też oczywiście wchodzi w rachubę. Takim pierwszym wyzwaniem, to o czym mówił właśnie burmistrz Andrzej, to jest kwestia oczyszczalni chyba w Smołdzinie, tak? To jest bardzo, bardzo istotna sprawa, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samego Słowiańskiego Parku Narodowego, ale tam będą wygenerowane projekty podczas prac nad strategią, już właściwie zostały one w miarę określone, które nie będą finansowane tylko z tych funduszy regionalnych, unijnych, ale tutaj z racji rangi tego obszaru też myślę, będziemy mieli wsparcie ze strony programów krajowych, choćby Feniksa, gdzie są bardzo duże środki właśnie na kwestie bioróżnorodności, na kwestie wodkanowe. W związku z tym nie nastawiamy się tylko na ten dokument, ale także na inne możliwości wsparcia. Stąd właśnie mówimy o tym długim marszu, tak, że to nie jest perspektywa choćby ta najbliższa unijna, tylko to jest, mówię, kwestia najbliższych 10-15 lat.
Co takim gigantom, jak turystycznym gigantom, które są rozpoznawalne na mapie Polski, jak Łeba, jak Ustka, daje współpraca z takimi gminami jak Główczyce czy Smołdzino, które dla nas tutaj osób z regionu są oczywiście bardzo ważne, bo wiemy, że tam są piękne tereny, ale na mapie Polski raczej coś, co nie jest znane. Co to daje wam jako dużym samorządom? Turystycznie dużym samorządom.
Turysta się zmienia, tak? Mamy oczywiście wielu turystów, którzy przyjeżdżają do Ustki czy też do Łeby po prostu po to, żeby poleżeć sobie na plaży, pospacerować. Natomiast też walczymy o takiego turystę aktywnego, który oczywiście zamieszka czy to w Łebie, czy w Ustce, natomiast będzie chciał poznać ten obszar cały i ten obszar okazuje się oferuje bardzo wiele ciekawych możliwości. Można udać się na różne trasy piesze, czy do Smołdzina właśnie, czy do Główczyc, poprzez taką turystykę jednodniową, tak? Czyli jedziemy tam, oglądamy tam ciekawe miejsca i wracamy. W związku z tym my staramy się po prostu tą ofertę turystyczną teraz też rozbudowywać o takie usługi, które no, niekoniecznie kojarzą się tylko i wyłącznie z miejską Ustką, czy też z miejską Łebą, ale też inne propozycje. Stąd wydaje mi się, że taka współpraca będzie miała efekty, ponieważ turysta, który przyjedzie do Ustki, zobaczy, że okej, tu jest to i to w Ustce, czy też w Łebie, natomiast mogę sobie też pojechać za miasto, wybrać się rowerem, pojeździć konno, popłynąć gdzieś kajakiem. Także chcemy zbudować taką wspólną ofertę po to, żeby ten turysta miał też inne możliwości, jeżeli chodzi o spędzanie czasu wolnego właśnie u nas.
I właśnie tutaj mówimy o takiej turystyce, Bartosz bardzo fajnie to powiedział, o turystyce kwalifikowanej, która nie zamyka się wyłącznie na Ustce czy Łebie i Ustce, bo proszę pamiętać, że mamy realizujemy wspólną trasę rowerową R10, która łączy przebiega przez wszystkie gminy. Realizujemy pomorskie szlaki kajakowe, które mam nadzieję, że w końcu uda się przekonać Słowiński Park Narodowy, żeby pewne obszary do uprawiania turystyki kajakowej i udostępnienie jeziora jako Łebskiego i Gardno jako wielki walor przyrodniczy. Ja myślę, że bo tak Słowiński Park Narodowy trochę broni się poprzez swoje dokumenty, czyli blokowanie możliwości przeprowadzenia tras kajakowych w sposób bezpieczny i w uzgodnieniu ze Słowińskim Parkiem Narodowym poprzez odkrywanie tych walorów, które ma Jezioro Łebskie, a nie poprzez okopywanie się i nie, bo nie, lub wpisywanie do planów ochrony parku że turystyka na pewnych obszarach Jeziora Łebskiego czy Gardna jest zabroniona. Ja myślę, że już tak doszliśmy do takiego poziomu wyedukowania, że widzimy, że tą przyrodę musimy ją chronić za wszelką cenę, żeby została dla naszych potomnych. I myślę, że otwierając się na pewne działania, możemy zbudować w sposób przemyślany rozwój tej turystyki kwalifikowanej, nie tylko, która będzie się opierała na trasach kajakowych, ale również na tym, co Bartosz powiedział. Ciągi piesze do uprawiania Nordic Walking będą odpalane czy uruchamiane szlaki konne. Ale my mówimy tylko na razie tutaj o turystyce, ale mamy również też takie mówimy w tej chwili o mieście Ustka i Łebie, ale największą wartością dodaną to są właśnie te gminy, nie chciałbym używać słowa biedniejsze, ale te gminy bardziej wykluczone, w których nie funkcjonuje turystyka w takiej wielkiej skali jak w Ustce i w Łebie, która daje dla gmin olbrzymie dochody lub w zasadzie największe i jest olbrzymim źródłem utrzymania wielu mieszkańców. W tamtych gminach jest troszeczkę gorzej, ale chcemy wykorzystać ten ukryty i nieodkryty potencjał, który jest w tamtych gminach. Proszę mi wierzyć, bo byliśmy wspólnie właśnie z Bartoszem w gminie Główczyce. Pokazano nam odbudowany przepiękną gorzelnię, która produkuje regionalny alkohol, o których, proszę mi wierzyć, gorzelnia w Podolu. Mieliśmy możliwość posmakowania i zasmakowania tłoczonych na zimno oleje takie spożywcze, również smakowe. Jest dużo rzeczy do pokazania na naszym obszarze. Nie tylko uzdrowisko w Ustce, piękne plaże w Ustce i leżakowanie, możemy powiedzieć, ale również ta turystyka kwalifikowana.
Na koniec chciałabym jeszcze zapytać o mieszkańców, bo wiem, że mają ruszyć konsultacje, mają być spotkania z mieszkańcami na temat właśnie tego, co mieszkańcy chcieliby zobaczyć w tej strefie przybrzeżnej. Kiedy, jak to ma wyglądać i jakie będą tego efekty spodziewane?
Oczywiście, jak każdy dokument, ten dokument też będzie konsultowany społecznie. Te konsultacje formalnie ruszą za kilka dni, natomiast już teraz można oczywiście zapoznać się z dokumentem strategii, który jest na stronach internetowych wszystkich samorządów. Tworzenie tego dokumentu także oczywiście wymagało współpracy ze strony mieszkańców i my takie spotkania już w każdej gminie przeprowadzaliśmy z liderami, z członkami stowarzyszeń, tak, z ludźmi, którzy interesują się samą gminą czy samym miastem troszeczkę bardziej niż pozostali mieszkańcy. Natomiast teraz takie ogólne konsultacje oczywiście będziemy odpalali. Miasto Ustka siłą rzeczy z gminą Ustka robi jedno spotkanie, Łeba zdaje się z gminą Wicko też robi jedno, natomiast są odrębne spotkania w Główczycach i Smułdzinie, czyli mamy w sumie 4 spotkania, natomiast spotkanie w Ustce, na które serdecznie w imieniu pana burmistrza i pani wójt gminy Ustka chciałbym zaprosić, mamy 27 marca o godzinie 17 w sali urzędu na Wyszyńskiego 3.
Co mieszkańcy mogą wnieść do tej strategii?
Wielu dokumentów strategicznych nie da się uchwalić bez współpracy. Bartosz tutaj mówił, że korzystaliśmy z różnych mechanizmów, ale tutaj zapomnieliśmy chyba powiedzieć o najbardziej istotnej rzeczy. Nasze partnerstwo zostało objęte takim fajnym programem. Mamy wspaniałych doradców ze Związków Miast Polskich, którzy pomagają nam opracować. Najpierw wspólnie robiliśmy diagnozę i wspólnie pomagają nam opracować tą strategię. I tutaj chciałem z tego miejsca podziękować naszym kolegom w zasadzie, którzy pomagają nam w tworzeniu tej strategii, panu Radkowi Matczakowi i Jackowi Zdrojewskiemu. Pozdrawiamy ich serdecznie ze studia Radia Gdańsk, bo myślę, że bez ich olbrzymiego zaangażowania i olbrzymiej wiedzy, podpowiadania nam, ukierunkowania w pewnych kwestiach, nie dalibyśmy sobie rady. Ja tylko powiem z perspektywy miasta Łeby. Cały czas zachęcamy mieszkańców do aktywnego uczestnictwa powstawania takich strategicznych dokumentów. Różnie to bywa. I to jest nasza chyba największa, ja mówię o Łebie, jest to nasza największa bolączka, że mieszkańcy nie chcą uczestniczyć w pewnych ważnych wydarzeniach. Ja uważam to olbrzymie olbrzymie wydarzenie w życiu miasta, jakie jest budowanie i powstawanie strategii, która będzie funkcjonowała w określonym, różnego rodzaju strategii, które będą obowiązały i funkcjonowały w jakiejś perspektywie czasowej i później mówią, piszą, dlaczego tego nie ma, dlaczego tamtego nie ma, a to by się przydało, a jeszcze tamto by się przydało. I właśnie udział w takich konsultacjach nad wszelkiego rodzaju strategiami daje im możliwość poznania, dlaczego robimy tak, a nie inaczej, bo później jesteśmy zakładnikami wszelkiego rodzaju brzydkiego hejtu, który się na nas wylewa, niekoniecznie uzasadnionego. Musimy się tłumaczyć z wielu rzeczy, których nie popełniliśmy lub nie mogliśmy zrealizować z różnych powodów. Ja chciałbym jeszcze z tego miejsca powiedzieć, że burmistrz i samorząd, i rada nie funkcjonuje tak, że przychodzi mieszkaniec i mówi, ja sobie dzisiaj, panie burmistrzu, panie wójcie, panie wójt, wymyśliłem fajną rzecz i chciałbym, żebyście to państwo zrealizowali. Nie. Gminy rządzą się swoimi prawami, mamy strategię, mamy budżety, musi to się wszystko być wpisane. Tak to jest. Mamy wieloletnie strategie, które realizujemy nie po to, że to jest nasze widzimisię. Robimy wszystko to z myślą o mieszkańcach, żeby podnosić standard życia tych mieszkańców, jak również standard wypoczywających turystów po to, bo to się przekłada na dochody poszczególnych mieszkańców i firm prowadzących działalność na naszym obszarze.
I tu postawimy kropkę. Mieszkańców zachęcamy do tego, żeby zainteresowali się tą strategią strefy przybrzeżnej. Przypomnę, że tutaj jest 6 samorządów: Łeba, Ustka, Gmina Wiejska Ustka, Gmina Wicko, Gmina Smołdzino i Gmina Głów. No i oczywiście Słowiński Park Narodowy jako partner. Dziękuję panom bardzo za rozmowę. Państwa i moimi gośćmi był Andrzej Strzechmiński, burmistrz Łeby, oraz Bartosz Gwóźdź-Sproketowski, wiceburmistrz Ustki.
Było nam niezmiernie miło.
Dziękujemy bardzo.